aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
W Watykanie odbyła się ostatnia kongregacja kardynałów przed rozpoczynającym się jutro konklawem. W sumie w czasie wszystkich spotkań głos zabrało ponad 160 hierarchów.
Na granicy między obu państwami koreańskimi wzmaga się napięcie i obawa przed wybuchem konfliktu zbrojnego. Kościół apeluje o dialog.
W stolicy Zambii episkopat otworzył nowy szpital. Jest on poświęcony pamięci polskiego metropolity Lusaki, kardynała Adama Kozłowieckiego.
Witamy w poniedziałek, 11 marca i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Głównym wydarzeniem dnia w Watykanie była ostatnia kongregacja kardynałów. Z kolei na popołudnie wyznaczono zaprzysiężenie wobec kardynała Kamerlinga, personelu pomocniczego zatrudnionego przy konklawę. Chodzi konkretnie o duchownych asystujących kolegium kardynalskiemu, w tym o papieskich ceremoniarzy, a także o personel medyczny i techniczny oraz funkcjonariuszy bezpieczeństwa. W sumie przy konklawę, oprócz elektorów, będzie działało około 90 osób.
Jutrzejszej mszy o godzinie 10 w intencji wyboru papieża będzie przewodniczył kardynał Angelo Sodano. Natomiast procesja z kaplicy paulińskiej wyruszy o godzinie 16.30. Po zajęciu miejsc przez kardynałów w kaplicy sykstyńskiej nastąpi ich zaprzysiężenie. Następnie z kaplicy wyjdą wszyscy, za wyjątkiem elektorów, mistrza papieskich ceremonii oraz kardynała Prospera Greca, który ma poprowadzić medytację dla zgromadzonego gremium wyborców. Po zakończeniu jego przemówienia mogą rozpocząć się głosowania.
Podczas kongregacji generalnej wylosowano nowych 3 członków kongregacji partykularnej, która wspomaga kardynała Kamerlinga. Są to kardynałowie Antonio Snagib, Marc Ouellet i Francesco Monterisi. Pozostaną oni na tej funkcji przez 3 dni.
Liczba wystąpień podczas kongregacji generalnych przekroczyła w sumie 160. Zrezygnowano jednak z przedłużania dyskusji i po południu nie ma już kolejnej kongregacji. Jednym z dyskutowanych tematów była sprawa Instytutu Dzieł Religijnych, czyli tzw. Banku Watykańskiego, o czym krótki raport złożył kardynał Tarcisio Bertone jako przewodniczący Komisji Nadzorczej IOR. Powtarzały się także wystąpienia zawierające oczekiwania pod adresem przyszłego papieża.
Sprawa przejrzystości finansowej w Watykanie i dyskusji na ten temat na forum Kolegium Kardynalskiego wzbudziła zrozumiałe zainteresowanie mediów, co w ten sposób skomentował ksiądz Federico Lombardi.
Sytuacja IOR-u nie jest głównym punktem, gdy chodzi o kryteria wyboru papieża. A o tym właśnie i o najpilniejszych wyzwaniach dla Kościoła dyskutowano w tych dniach. Niemniej w takim zgromadzeniu jak Kolegium Kardynalskie pojawiają się żądania informacji na ten temat, biorąc pod uwagę, że dużo się o tym mówi. Chodzi oczywiście o informację sumaryczną, bo bardziej szczegółowe raporty redaguje się na piśmie, a przecież nie o to tu chodziło. Tak więc temat ten się pojawił, choć nie jako najbardziej pilny, w dyskusji kardynałów przygotowujących się do konklawy.
Zadania papieża wiążą się z niemal nadludzkimi wymaganiami, ale nikt w Kościele nie nosi ciężaru swojego urzędu sam, powiedział austriackiej agencji Cut Press kardynał Christoph Schönborn. Mówiąc o odbywających się w Watykanie kongregacjach generalnych, podkreślił on, że kardynałowie są świadomi aktualnych problemów Kościoła, dostrzegają zarówno oznaki nadziei, jak też błędy i niepowodzenia.
Rzadko przeżywam atmosferę tak wielkiej uczciwości, otwartości, szerokiego spojrzenia, życzliwości i zaufania jak w tych dniach, zauważył arcybiskup Wiednia wczoraj wieczorem w swym rzymskim kościele kardynalskim. Z problemów omawianych na kongregacjach kardynał Schönborn wymienił prześladowanie katolików w różnych częściach świata oraz przemilczanie religii i duchowy przesyt w społeczeństwie nastawionym na dobrobyt.
Również inni kardynałowie wskazywali na zadania, które będzie musiał podjąć nowy papież.
O oczekiwaniach związanych z nowym następcą Piotra mówił w swoim kościele tytularnym kardynał Julio Terrazas. Podkreślił on, że potrzebny jest papież, który wprowadzi Kościół do prawdziwej radości. Wśród dzisiejszych problemów boliwijski purpurat wskazał na narkotyki, alkohol oraz wszelkie formy egoizmu i to wszystko, co oddala nas od Boga. Również argentyński kardynał kurialny Leonardo Sandri mówił o potrzebie wsparcia dla przyszłego biskupa Rzymu. Zdaniem dotychczasowego prefekta Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, kuria rzymska winna być tak zorganizowana, by służyć papieskiej posłudze Piotrowej i zarazem całemu Kościołowi poprzez kolegium biskupów. Według kardynała Sandriego nowy papież ma być człowiekiem świętym, czy przynajmniej zdążającym do świętości. Musi mieć siły fizyczne konieczne do dźwigania ciężaru tej posługi, a także być otwarty na ludzi szukających Boga i zbliżających się do Kościoła.
Kardynała Petera Turksona dziennikarze zaczepili, gdy miał odprawić mszę w rzymskiej parafii świętego Liboriusza. Zapytano go o kwestię rzekomego oddalenia się kościoła od ludzi.
Kościół istnieje, by towarzyszyć ludzkości i prowadzić z nią dialog, starając się wskazać jej na bazie Ewangelii drogi, którymi powinna kroczyć. Ufam, że sprawy ulegną zmianie. Ludzkość jest zawsze trochę jak syn marnotrawny, który najpierw poszedł swoją drogą, by cieszyć się życiem, a potem zastanowienie sprowadziło go z powrotem. Tego bym sobie życzył i o to się modlę.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Na granicy między dwoma państwami koreańskimi wzmaga się napięcie i obawa przed wybuchem konfliktu zbrojnego. Ostatnie sankcje nałożone na Koreę Północną przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, będące reakcją na kolejną próbę nuklearną przeprowadzoną przez ten kraj, a także wypowiedzenie zawieszenia broni przez Pjongjang, jeszcze bardziej zaostrzyły i tak niełatwą sytuację na Półwyspie.
Kościół katolicki w Korei Południowej opowiedział się po raz kolejny za polityką dialogu i uspokojenia sytuacji. Stołeczny metropolita arcybiskup Andrew Yeom-su-jung kilka dni temu zaapelował o stworzenie na Półwyspie strefy wolnej od broni jądrowej. Kościół proponuje denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego i chciałby, by doszło do realizacji tej propozycji na drodze pokojowej, powiedział hierarcha. Ordynariusz Seulu, który jest równocześnie administratorem apostolskim Pjongjang, potwierdził też swe głębokie przekonanie, iż rozwiązanie konfliktu koreańskiego jest możliwe na drodze pokoju i przywrócenia wzajemnego zaufania, by nie dopuścić do nowego konfliktu. Cały czas nasza diecezja będzie wspierała Koreę Północną, dostarczając pomoc humanitarną przez Caritas.
Na znak protestu po spaleniu chrześcijańskich domów katolickie szkoły w Lahaurze zostaną zamknięte na cały dzień, powiedział dziennikarzom tamtejszy biskup Sebastian Szach.
Chrześcijanie zdecydowali się wyrazić tak swój sprzeciw po tym, jak w całym kraju sytuacja stała się bardzo napięta, a w Islamabadzie doszło do kolejnych zamieszek. W Lahaurze odbyło się również czuwanie modlitewne w intencji pokoju, w którym wziął udział arcybiskup Joseph Kut, przewodniczący pakistańskiego episkopatu. Wśród wiernych pojawił się też biskup Sebastian Szach, który zaapelował do władz, by zapewniły mniejszości chrześcijańskiej bezpieczeństwo.
8 chrześcijan zostało poważnie rannych w stanie Karnataka w Indiach po ataku hinduistycznych nacjonalistów. Ponad 30 mężczyzn wtargnęło do domu pastora Roberta Lobo, gdzie grupa zielonoświątkowców odbywała wieczorne czuwanie. 5 mężczyzn i 2 kobiety doznało obrażeń. Najciężej ranny pastor został przetransportowany do szpitala.
Napastnicy oskarżali modlące się osoby o wymuszanie konwersji na chrześcijaństwo. Przybyła na miejsce policja, aresztowała 16 osób. Według przewodniczącego Wszechindyjskiej Rady Chrześcijan od początku roku tylko w stanie Karnataka doszło do 6 przypadków agresji wobec chrześcijan.
Zmarł jeden z aresztowanych w Libii chrześcijan oskarżonych o prozelityzm. 45-letni Ezzat Hakim At-Tallah był egipskim protestantem, ojcem 2 dzieci. Został zatrzymany 28 lutego wraz z 5 innymi wyznawcami Chrystusa w Bengazji pod zarzutem nawracania muzułmanów przez rozpowszechnianie chrześcijańskich materiałów propagandowych. Nie jest jasna przyczyna zgonu, choć egipskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że At-Tallah cierpiał na cukrzycę i niewydolność serca, stąd śmierć miała mieć przyczyny naturalne.
W stolicy Zambii, Lusace, episkopat otworzył szpital o zasięgu ogólnokrajowym. Biskupi jednogłośnie uznali, by poświęcić go pamięci kardynała Adama Kozłowieckiego. Polski jezuita jako misjonarz w tym afrykańskim kraju szczególnie troszczył się o chorych.
Od przybycia pierwszych misjonarzy Kościół przez swoje szpitale i przychodnie służył chorym, kontynuując posługę zapoczątkowaną przez samego Chrystusa, powiedział podczas mszy na otwarcie szpitala biskup Raymond Mpezele. Ordynariusz zambijskiej diecezji Livingstone wyraził nadzieję, że wszyscy chorzy i potrzebujący, którzy zgłoszą się do nowo otwartej placówki, otrzymają pomoc.
Dzisiaj rosyjscy prawosławni rozpoczęli Maslienicę, czyli tydzień poprzedzający początek Wielkiego Postu. W tym roku, ze względu na różnicę między kalendarzem juliańskim a gregoriańskim, Wielkanoc w prawosławiu obchodzić się będzie dopiero 5 maja.
Dla prawosławnych Maslienica, zwana inaczej serowym tygodniem, po starosłowiańsku syrną siedmicą, posiada głęboki sens religijny, zawierający radość ze zwycięstwa dobra nad złem i oczekiwanie nadejścia Królestwa Bożego. W czasie Maslienicy przepisy kościelne zalecają powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych. Dopuszczalne jest spożywanie przetworów mlecznych, sera i innych wirtuałów, w tym masła, skąd pochodzi nazwa Maslennica. Maslennicę zakończy niedziela przebaczenia, bezpośrednio wprowadzająca w okres Wielkiego Postu. W tym dniu każdy wierzący powinien uznać swoje grzechy, krzywdy wyrządzone bliźnim i poprosić ich o przebaczenie, aby z czystym sercem przeżywać czas pokuty i modlitwy, jakim jest Wielki Post. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczął się 55. tydzień filozoficzny. W tym roku jego tematem przewodnim są relacje między wiarą i nauką. Wydarzenie zainaugurował nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore.
Arcybiskup nuncjusz przewodniczył najpierw mszy świętej w kościele akademickim KUL. W homilii podkreślił, że
trochu wiary najbardziej potrzeba nam osobistego, intelektualnego pogłębienia motywów naszej wiary.
W swoim wykładzie na rozpoczęcie tego dnia filozoficznego przypomniał za papieżem Benedyktem:
relacje między wiarą i nauką, rozumieni wiarą, wymagają nowych oczu i nowego serca, zdolnych wznieść się ponad materialistyczną wizję ludzkich wydarzeń.
Organizowany przez studentów Tydzień Filozoficzny co roku gromadzi paruset przedstawicieli środowisk uczelnianych z całej Polski, dając okazję do dyskusji i rozmów. Dla Radia Watykańskiego z Lublina, Krzysztof Chudzik.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Szczecinie rozpoczął się wczoraj Tydzień Wolontariatu. Organizuje go już po raz drugi duszpasterstwo akademickie w sercu, prowadzone przez księży chrystusowców. Jednym z uczestników jest Jurek.
Jest myślenie, że muszę jak najwięcej wziąć dla siebie od życia, od innych. Wolontariat jakby pokazuje tą drugą stronę. Mogę być studentem jakiegokolwiek kierunku, a zawsze mogę zostać wolontariuszem i zobaczyć, że mam bardzo dużo zaoferowania innym.
Duszpasterz akademicki ksiądz Zbigniew Regucki dodaje, że akcja to również promocja wolontariatu.
Wolontariuszy nigdy nie jest za dużo. Zawsze ich brakuje, zawsze są potrzebni. I zawsze na nich czekamy, a przede wszystkim czekają ci, do których oni mogą pójść. W naszym przypadku to są nasze dzieciaki z promyczka, nasza młodzież z bazy i bezdomni, którzy wbrew temu, co nieraz o nich myślimy, oni także potrzebują chyba najbardziej takiego ludzkiego kontaktu.
W ramach odbywającego się w Szczecinie Tygodnia Wolontariatu zaplanowano spotkanie z bezdomnymi ze schronisk, rozdawanie posiłków potrzebującym, a także zajęcia w świetlicy środowiskowej czy wizytę w hospicjum. Od kilku dni w Polsce trwa dyskusja na temat niedożywienia dzieci w związku z raportem Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Maciuś. Wynika z niego, że nawet 800 tysięcy dzieci w Polsce nie je obiadu i innych posiłków. Warto przypomnieć, że tylko z pomocy Caritas w Polsce korzysta kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Organizacja prowadzi bowiem kilka projektów pomocowych. Jednym z nich jest program Dożywianie z Carrefour, powiedziała Olga Kołtuniak z Caritas Polska.
On jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci, które uczęszczają do naszych świetlic socjoterapeutycznych. W 40 świetlicach w całej Polsce przez 2 lata wydaliśmy 250 tysięcy posiłków.
Innym programem, w który włączone jest dożywianie dzieci, są skrzydła. Objętych jest nim ponad 3 tysiące dzieci z całej Polski.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.